Proszę Państwa, chciałbym najpierw wyjaśnić pewną logikę naszego spotkania i naszej konferencji i układ tematyczny. Po tym wystąpieniu naszego gościa, to co mówił Helge Zeekampf, miało być pobudzeniem naszego myślenia nad 12 krokami i nad tą drogą. Natomiast dalsza refleksja będzie szła w kierunku najpierw teologiczno-pastoralnych wartości tego programu, a więc ja wystąpię troszkę nietypowej dla siebie roli, bo na ogół jako psycholog, a tym razem bardziej o stronie teologicznej będę chciał powiedzieć. Koleżanka powie o psychologicznych i psychoterapeutycznych koneksjach programu Wreszcie Żyć i później przejdziemy do fazy, w której będziemy, to Jacek rozpocznie Raczyński, prowadzenie nas we wspólną dyskusję nad wartością tego programu, nad jego upowszechnieniem i nad realizacją. Kontekst teologiczno-pastoralny upoważnia mnie jednak do tego, aby przyjrzeć się temu tematowi od strony tego, co ten program wnosi w życie Kościoła. I chciałbym tutaj powiedzieć o kilku ważnych chyba aspektach, w których no, trzeba odnaleźć siebie i nasz program, a więc trudności egzystencjalne współczesnych ludzi, dalej antropologiczne i teologiczne przesłanki chrześcijańskich ujęć programu 12 kroków, bo my wiemy, że program 12 kroków był stworzony jako program uniwersalny, przekraczający granice religii i konfesji, co chrześcijaństwo tutaj nowego wnosi, czy otwiera, czy ogranicza. Dalej o celu działań pastoralnych, jakim jest uratowanie człowieka i wreszcie o tym, co się dzieje w człowieku samym, to dotarcie do mądrości, gdzie można odróżnić to, na co ma wpływ, od tego, na co nie ma wpływu i treść modlitwy, którą wszyscy znamy. I wreszcie istotne, główne elementy teologiczne pracy według 12 kroków. Do wspólnoty trochę się odniosę, ale Helge Zeekampf mówił więcej na ten temat, więc tylko troszeczkę zasygnalizuję. Zmieniła się sytuacja duszpasterska w Europie szczególnie. Ludzie XXI wieku przeżywają mnóstwo trudności egzystencjalnych zupełnie nowych. W czasach Freuda wydawało się, że największym problemem były nerwice histeryczne. Dzisiaj na ogół klinicyści mówią, że głównym problemem psychicznym, z którym ludzie się borykają, są zaburzenia osobowości. A więc można powiedzieć też dawnym językiem, że społeczeństwo idzie w stronę psychopatyzacji, spadku wrażliwości i w związku z tym wydaje się, że niezwykle ważne jest dotarcie do tych ludzi. Ci ludzie tworzą Kościół, stanowią Kościół. Kościół jest dla nich, można powiedzieć także, wsparciem, jest jak klinika, jak miejsce, w którym się leczą, w którym odzyskują dobrą kondycję. Wraz z rozwojem różnych urządzeń komunikacyjnych, których tutaj też mamy wiele, niestety wzrosła tendencja do izolacji, do osamotnienia. Więzi interpersonalne zostały zaburzone i stąd też wyraźnie szuka się takich sytuacji, w których człowiek mógłby odnaleźć siebie w grupie z innymi ludźmi, mógłby spełnić te potrzeby właśnie afiliacji, bezpieczeństwa, bycia dla innych, doznawania wsparcia od innych. O tych potrzebach tutaj żeśmy mówili. Zmieniły się też zdolności adaptacyjne do warunków, które są. Już nie tylko pokolenie najstarsze nie nadąża za technizacją, a więc nie tylko ludzie, powiedzmy, po 60 mają kłopoty z nowym telefonem komórkowym czy z nowym komputerem, chociaż one są coraz bardziej proste, ale generalnie nawet młodzi ludzie nie są w stanie już nadążyć za postępem techniki i nastąpiło zagubienie w tempie życia. Ta sytuacja wymaga zupełnie innych, nowych stylów działania Kościoła, innych sposobów duszpasterstwa. Kiedy w końcu XX wieku Wiktor Emil Frank mówił o nawicji eklezjogennej i domagał się tego, aby zwrócić uwagę na sens życia, bo mówił, że społeczeństwa zindustrializowane cierpią z tego powodu, że ludzie nie wiedzą już, po co żyją, dlaczego pracują, jaki jest sens, cel ich wysiłków pracy, pozostają osamotnieni z tym doświadczeniem. Ta nawicja neogenna wydaje się dzisiaj dosyć powszechnym zjawiskiem i dotykającym nieraz ludzi wykształconych, zamożnych, a jednak nieszczęśliwych, ponieważ te główne cele życia, sens życia gdzieś został zatracony. No i wreszcie tym, co jest niewątpliwie ogromnym zranieniem dotykającym społeczeństwa Europy, jest ateizacja i można powiedzieć, że to oddalenie od Boga jako źródła sił uzdrawiającej miłości spowodowało pewną formę afazji duchowej. Ludzie nie są wrażliwi na te tematy, są pozbawieni tej wrażliwości i to jest gorsza sytuacja niż tylko wtedy, gdy te potrzeby nie są zaspokojone. Oczywiście nadal problemem są uzależnienia, ale dzisiaj ilość i rodzaj tych uzależnień bardzo się zwiększyła ta ilość. Mówimy o uzależnieniach takich jak seksoholizm, jak uzależnienie od zakupów, uzależnienie od internetu, uzależnienie od hazardu i z tym wszystkim ludzie trafiają często na terapię indywidualną, ale nieraz właśnie wydaje się, że sensowne byłoby to, aby spotkali się i dlatego jest coraz więcej takich grup samopomocowych, nie tylko grupy AA, ale są grupy anonimowych seksoholików, anonimowych hazardzistów itd. Jeżeli chodzi o teologiczne podejście, to tym, co tutaj chciałbym wyraźnie zaznaczyć i co jest bardzo charakterystyczne dla środowiska reprezentowanego przez Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich, jest antropologia biblijna. Jest to przekonanie, że w życiu człowieka są te trzy sfery: biologiczna, psychiczna i duchowa. To może jest banał dla nas, jeśli wiemy o tym, jak ważna jest sfera duchowa, ale jeśli patrzymy na to, co się dzieje na poziomie nauki, także akademickiej, to trzeba powiedzieć, że nadal niestety trzeba w ogóle powiedzieć, że człowiek jest kastrowany ze sfery duchowej. I to radykalne określenie Franca, które tutaj jeszcze raz cytuję, ma swoje uzasadnienie chociażby w tym, że gdy sięgamy po książki, podręcznik psychologii, nie znajdziemy tam trzytomowy podręcznik Strelała dla wszystkich studentów psychologii, którzy się kształcą w Polsce, nie zawiera żadnych informacji o przeżyciach duchowych, religijnych. Jest to temat tabu, nieistniejący i dlatego wydaje się, że trzeba bardzo zabiegać ze wszystkich stron i od strony nauki, stowarzyszenia, a także Kościół musi wyraźnie propagować tę biblijną wizję człowieka. Człowieka, u którego sfera ducha i otwartość na kontakt z Bogiem są czymś bardzo, bardzo istotnym, bardzo ważnym. No i w związku z tym, że człowiek został właściwie pozbawiony religii, a wszelkie formy nawiązywania do tradycyjnych przeżyć czy zachowań religijnych bywają ośmieszane, wielu ludzi straciło sens i cel egzystencji w postaci zbawienia, więzi z Bogiem. I dla wielu ludzi ideą ich szczęścia jest osiągnięcie dobrostanu na ogół materialnego w doczesności. I to jest ograniczenie horyzontu, który gdy właśnie zostanie tak ograniczony, zamyka człowieka i na pewnym etapie doprowadza go do poczucia totalnej frustracji. My, którzy pracujemy tutaj w tym ośrodku, wiemy, że więź z Bogiem jest warunkiem zrozumienia dobrej kondycji ludzkiej. I wiedzą o tym kościoły. Niestety, kiedy było to zestawienie na slajdach u naszego gościa, duszpasterstwo i psychoterapia, to trzeba powiedzieć, że w większości szkół psychoterapeutycznych temat doświadczenia religijnych w ogóle nie występuje, albo jest spychany w niebie, lub prymitywizowany i doświadczenia duchowe są interpretowane z pozycji psychicznej. Stąd też potrzebne są działania pastoralne, aby uratować człowieka. Uratowanie człowieka to znaczy rozpoznanie jego sytuacji. I tutaj, kiedy sięgamy do programu, który większość z Państwa zna, bo gdy patrzę na osoby, to wiem, że większość osób przeszła przez ten program, to wiemy, co to znaczy odkryć własną odpowiedzialność i odkryć obszar własnej bezradności. To odkrycie Endlich Leben, wreszcie żyć, ale najpierw odkrycie tego, że jestem w sytuacji beznadziejnej, że muszę się do tego przyznać, że przegrałem. I znalezienie miejsca, tak jak mówił o tym Helge, w kościele dla tych ludzi poranionych, grzesznych, jest niezwykle ważne. Żebyśmy tych ludzi przygarnęli. W końcu od strony teologicznej wiemy, że ci, którzy są grzeszni, są najbardziej kochani przez Boga i najbardziej przez Jego powołani, bo On przyszedł dla nich. Większa jest radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych. Trzeba jednak w tym pomaganiu dostrzec oczywiście także i sferę psychologiczną, sferę emocji, uczuć, swój stosunek do siebie, do świata. I niestety w wielu działaniach pastoralnych ten aspekt znowu psychologiczny był niewystarczająco doceniany i wielu duszpasterzy, księży nie uwzględniało wystarczająco całej złożoności sytuacji, biedy, upodlenia, nędzy człowieka, który znalazł się w sytuacji grzechu, uzależnienia. I powiedzenie, tak jak mówi mój przedmówca, nawróć się, bez uwzględnienia tego procesu przejścia przez te wszystkie fazy, jest właściwie często zablokowaniem człowieka w jego życiu. Tak samo polecenie przebacz, bez uwzględnienia całego procesu, który się dokonuje, będzie nieporozumieniem. Dlatego tak ważne jest, żeby w tym ratowaniu człowieka, w działaniach pastoralnych, oddziaływania dotykały wszystkich sfer i mojej osobistej relacji do mnie, a także osobistej mojej relacji do Boga, do innych ludzi, stąd też wartość krótko, o czym za chwilę jeszcze powiem. Zwrócenie do Boga osobowego daje wsparcie, wzmocnienie, pociechę. I tutaj właśnie jest ta różnica, na którą bardzo często zwracamy uwagę w naszym chrześcijańskim podejściu do 12 kroków, gdzie wyraźnie mówimy Bóg, na ile Go pojmujemy, a nie w jakikolwiek sposób Go pojmujemy. Dla nas Bóg, do którego się odwołujemy w programie 12 kroków, jest Bogiem osobowym, Bogiem, z którym człowiek wchodzi w kontakt. Nie może to być jakaś wizja Boga energii, jakaś kolejdżowska. To jest Bóg, który w osobie Jezusa Chrystusa przyszedł na świat i oddał swoje życie dla ratowania człowieka. I to zwracanie się do Boga osobowego daje człowiekowi poczucie niezwykłej siły. Gdy rozmawiałem często w ramach podsumowywania z uczestnikami 12 kroków grup Wreszcie Żyć, to mówili mi, że doświadczenia religijne właśnie są elementem dominującym, dającym porządkowanie całej struktury egzystencjalnej. Bardzo ciekawe było dla mnie to, że gdy To było chyba po raz pierwszy, kiedy po przetłumaczeniu podręcznika chciałem zweryfikować ten program i powiedziałem o tym moim studentom, klerkom i później wikariuszom, księżom. To wikariusze się zgłosili jako pierwsi do przejścia, bo chcieli się nauczyć metody. Mówią, poznałem metodę. I gdy przeszli przez cały program i podsumowywali spotkanie, powiedzieli tak, byliśmy na formacji bardzo intensywnej w seminarium. A jednak wiele rzeczy było tam w ogóle nietkniętych i były takie obszary, w których przemiana moja dokonała się dopiero teraz, gdy jestem już księdzem 3, 5, 7 lat, ponieważ dotknąłem wszystkich obszarów mojego życia, mojej relacji do siebie, do innych osób. I to jest właśnie ta siła działań pastoralnych, które nie są ukierunkowane tylko na sferę duchową, ale muszą dostrzegać integralność człowieka. No i kontekst jeszcze tych działań pastoralnych, to uratowanie człowieka dokonuje się właśnie w grupie przez dostrzeżenie osób obecnych w naszym codziennym otoczeniu, ale siłę do pracy w tym naturalnym naszym otoczeniu, w rodzinie, w pracy, znajdują członkowie grup Wreszcie Żyć właśnie podczas spotkań grupowych. Dzięki temu, że tak jak mówił Helge, uczą się jedni od drugich. Teraz dochodzimy do tematu, kto jest podmiotem duszpasterstwa, bo to jest, tam mówiliśmy o adresacie, przedmiot duszpasterstwa. Teraz kto ma duszpasterzować? Kto jest podmiotem duszpasterstwa? Najlepiej by było, żeby podmiotem duszpasterstwa była osoba, która jest świadkiem Bożego miłosierdzia. To znaczy ta osoba, która sama doświadczyła własnej nędzy, własnego upodlenia, własnych porażek i doświadczyła tego, jak Bóg ją wydźwignął, bo wtedy może być autentyczna w tym swoim świadectwie. A więc świadkowie Bożego miłosierdzia, zranieni w swojej osobistej historii życia, dotknięci różnego rodzaju uzależnieniami, współuzależnieniami, kryzysami, konfliktami, świadomi uzdrawiającej obecności Boga, miłosierdzia Bożego w ich życiu i otwarci na relacje międzyludzkie i wrażliwi na aktualne cierpienia i trudności nie tylko u siebie, ale także i u innych ludzi. I to wszystko się dzieje w tych grupach. I właśnie w ten sposób podmiot duszpasterstwa poszerza się. Podmiotem duszpasterstwa nie jest tylko proboszcz, wikariusz, katecheta. Podmiotem duszpasterstwa jest osoba, która sama doświadczając Bożej miłości nie może tego w sobie zatrzymać i chce przekazać dalej. Jest jednak pewne niebezpieczeństwo subiektywizmu, który może się wiązać z tym, że możemy dosyć dowolnie interpretować Pismo Święte, możemy mieć niedojrzały jeszcze obraz Boga, w końcu to jest zawsze proces. I dlatego dwa aspekty tutaj są ważne także w kwestii takiej organizacyjnej czy porządkującej. Po pierwsze zaakceptowanie i posłanie przez Kościół. Niezależnie od tego, jaki to jest Kościół, katolicki, protestancki, prawosławny, ale chodzi o to, żeby ta osoba, która organizuje grupę, czy prowadzi grupę, była uznana przez hierarchię Kościoła. Bo to lokalizuje tę osobę w Kościele. Pozwala też jej na poczucie takiej kompetencji nie tylko własnej, ale eklezjalnej. Kościół za tą osobą stoi. W katolickim kościele często jest tak, że stowarzyszenia mają asystentów na przykład. Tutaj ważne jest, żeby była ta więź i jeśli popatrzymy na Szawła w sytuacji nawrócenia, to on prześladował Kościół, on był daleko po nawróceniu, jednak został posłany do Kościoła i Kościół z Jerozolimy po spotkaniu z Piotrem wysłał go. I to jest właśnie ta strategia, żeby ci, którzy odnajdą się w Kościele, byli posłani przez Kościół. Dlatego ta więź, jeżeli chodzi o perspektywę duszpasterską, jeżeli grupy 12 kroków mają wejść w strukturę życia eklezjalnego, mają się stać integralną częścią naszych działań duszpasterskich, to one muszą być osadzone właśnie we wspólnotach parafialnych. Dlatego to jest kwestia też nowej wizji Kościoła, Kościół jako wspólnota wspólnot. Zaraz do tego jeszcze dojdę. Druga sprawa, to jest ważne też, żeby była jakaś struktura, ja sobie marzę, żeby było takie zrzeszenie grup programu Wreszcie Żyć, takie zrzeszenie, które może w dniu dzisiejszym rozpocznie też swoją nieformalną czy formalną pracę, zrzeszenie, które weźmie odpowiedzialność za realizację tego programu, żebyśmy czuli się jednością, wzajemnie. Czy do tego zrzeszenia wejdą stowarzyszenia, jak Stowarzyszenie Wspólnot Chrześcijańskich, czy Stowarzyszenie Trudnych Małżeństw, czy może inne, czy poszczególne osoby, które by chciały, ale ważne jest, żeby była grupa, która będzie przejawiała inicjatywę, na przykład, która powie: fajna sprawa jest, że otrzymaliśmy w prezencie, wczoraj ja otrzymałem, znaczy się, ale to jest dla nas wszystkich, znakomite podręczniki. Ja to wczoraj przejrzałem, jeszcze chociaż później wróciłem, ale nie mogłem się powstrzymać, żeby tego nie przejrzeć. To jest znakomity materiał. Cudowny materiał, który trzeba szybko przetłumaczyć. To musi być inicjatywa, jakaś grupa inicjatywna, która przetłumaczy ten program. Zgodnie z tym, co mówił też Helge, zaadoptuje do polskich warunków. Myśmy wczoraj rozmawiali dosyć długo wieczorem jeszcze i mówił mi, że wy jesteście w kraju katolickim i w związku z tym powinniście uwzględnić na przykład sakramentologię, spowiedź. To wyraźnie, bo mówi, myśmy się rozstali z koncepcją tego programu amerykańską, stworzyliśmy koncepcję dla Niemiec. Wy to przetłumaczcie, a zanim opublikujecie, to zróbcie adaptację polską. To jest, wydaje mi się, piękne i ważne zadanie, przed którym stajemy, i to trzeba zrobić. I o ile właśnie ten podręcznik jest kontynuacją tej niebieskiej książki, z której żeśmy przerabiali, to jest rewelacja w ogóle, bo jeżeli ktoś przeszedł już przez 12 kroków i chce jeszcze raz przejść, to powinien już to robić jako osoba, która prowadzi. Niekoniecznie sama, z kimś, kto ma większe doświadczenie, ale wtedy doświadcza siebie jako prowadzącego. Jak gdyby już na wyższym poziomie jeszcze raz przerabia cały ten program, ale w zupełnie innej pozycji. Wspólnoty. Kościół jest wspólnotą wspólnot. To Sobór Watykański II bardzo mocno to podkreślił. Jezus tworzył wspólnotę apostołów. Wydaje mi się, że właśnie świadomość własnej słabości, którą sobie odkrywają członkowie grup Wreszcie Żyć i to doświadczenie tego, co Bóg w nich robi, a nie, że oni sami. Owszem, jest ten element pracy i cudu, łaski. To jest zawsze to spotkanie, to jest uniwersalne nasze doświadczenie, że Bóg z nami współpracuje, że jest potrzebny wysiłek, ale jest właśnie ten dar łaski. Ale jeśli mamy świadomość naszej słabości, to pozwoli nam przekroczyć takie tendencje konkurencji, uprzedzeń, izolacji. Proszę Państwa, my wiemy, że może być parafia znakomicie skonstruowana i żyjąca naprawdę pięknym chrześcijaństwem, ale ci z neokatechumenatu, z tymi z rodziny Radia Maria nie chcą rozmawiać. I tutaj pojawiają się problemy. Natomiast jeżeli każdy przejdzie, doświadczy tego, że ma własne słabości, to będzie też więcej tolerancji, życzliwości, otwartości na te inne grupy. Nie będzie właśnie tego przekonania, że my to jesteśmy właśnie z domowego kościoła, albo z rodzin nazarekańskich, że jesteśmy lepsi od kółka różańcowego na przykład. Trzeba tutaj właśnie uczyć też pokory, a tę pokorę odkrywają przez świadomość naszych zranień i doświadczenie łaski Bożej. Ważne jest oczywiście to, żebyśmy zachowali jedność. Bardzo mi zależy na tym, żebyśmy współpracowali z ośrodkami w Europie, szczególnie z naszymi braćmi w Niemczech, bo od nich bardzo dużo się uczymy. Ważne jest to, żebyśmy mieli doświadczenie tego, co jest wspólne dla nas, a więc doświadczenie Trójcy Świętej. Bóg Ojciec, dawca łaski i miłosierdzia. Polecam książkę, która pozwala nam lepiej zrozumieć świeżo wydaną. Państwo pewnie się postarają, żeby ją nabyć, ale jest, która wyjaśnia wiele z tych spraw. Doświadczenie spotkania z Jezusem, z Duchem Świętym, darem Kościoła, z Biblią, ale także z tradycją poszczególnych wyznań. Żebyśmy potrafili właśnie te elementy, które są specyficzne dla poszczególnych także grup konfesyjnych, wydobyć, żebyśmy się tego nie wstydzili, żebyśmy się tym karmili, żebyśmy też mieli zrozumienie, że nie wszyscy muszą to przyjmować. Żebyśmy w duchu ekumenizmu, to jest wymiar pastoralny także, odnajdywali to, co nas łączy, a równocześnie starali się ubogacać siebie nawzajem tym, gdzie jeszcze widzimy różnice między nami. W teologii programu Wreszcie Żyć myślę, że jest bardzo ciekawe odwołanie się do prawdy o stworzeniu i do odkupieniu jako do źródła poczucia własnej wartości. Psychologicznie my wiemy, że psychoterapia ma podnieść poczucie własnej wartości, ma wzmocnić osobę, ale tak naprawdę największą siłę do wzmocnienia osoby jest, daje nam właśnie doświadczenie spotkania z Bogiem. Ile razy pamiętam ten uśmiech, który się pojawiał u osób w depresji, które miały, gdy relacjonowałem, że są beznadziejne, głupie i brzydkie, ja mówiłem, że Panu bubli nie robi, podoba się Panu Bogu, i one wtedy się ucieszyły właśnie. To jest znak właśnie tej nowej tożsamości, którą człowiek odzyskuje dopiero w relacji z Bogiem. Ale równocześnie jest świadomość grzechu, który zniszczył nasze życie. Jest to bardzo bolesny realizm tego programu, że nie przechodzimy, nie idealizujemy, nie wypieramy tego, co jest trudne, przykre, wątpliwe, co nas poniża, co nas oddala. Nie wynosimy się też z tym, ale trochę jak kiedyś Paweł mówi, jeżeli pan się z czegoś lubi, to będę się lubił z moich słabości. A więc świadomość grzechu, który zniszczył nasze życie, jest tutaj ważna, ale równocześnie zobaczenie wszystkich wymiarów zniewolenia płynącego z uzależnień i odzyskanie przez kontakt z Bogiem właśnie tej godności. Odzyskanie na nowo tego, co człowiek stracił. W tym programie się to dokonuje. I dlatego ludzie wychodzą z tego programu bogaci i stąd też bogaci duchowo, wewnętrznie, społecznie. Odzyskują poczucie wolności. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Człowiek poznaje podwójną prawdę o swojej egzystencji. Prawdę o wielkim wyniesieniu i prawdę o swojej słabości, o swoim grzechu. I kiedy w poszczególnych krokach też odkrywa wartość tych doświadczeń religijnych, takich jak modlitwa, medytacja, asceza, służba, praca, to lepiej osadza siebie w tej rzeczywistości także wspólnoty kościoła. Temat przebaczenia i pojednania jest oczywiście tematem, który zasługiwałby na odrębne potraktowanie, ale tak naprawdę program Wreszcie Żyć prowadzi do odkrycia komunii, jedności. Przede wszystkim człowiek odzyskuje jedność w sobie, dalej jedność z Bogiem i jedność ze wspólnotą. Wracam jeszcze raz do tematu grzechu. Grzech niszczy człowieka i jego otoczenie. Zrywa relacje z Bogiem, z ludźmi, osłabia więzi. I nazwanie tego doświadczenie swoich cierpień. Te cierpienia wiążą się z winą albo z krzywdą. Winą, gdy ktoś nas wprowadził w stan cierpienia, z krzywdą, z winą, gdy my sami wprowadziliśmy się z stan tego cierpienia, albo innych doprowadziliśmy do cierpień, i krzywda, gdy ktoś nam wyrządził właśnie zło. Jest ważne, żebyśmy to poczucie odkryli w sobie, ale żebyśmy z tą rzeczywistością zła potrafili też coś zrobić. Żeby nie pracować tylko na poziomie poczucia. Wiele nutów psychoterapeutycznych naprawdę koncentruje się na tym, jak się czuję. Tu nie chodzi tylko o poczucie. Tu chodzi o zmianę egzystencjalną, o zmianę, o inną moją relację do Boga i do drugiego człowieka, o faktyczne leczenie. Jeśli patrzymy tutaj na to, może nie to ostre zdjęcie Jana Pawła II, błogosławionego i Alejaczy, to jest właśnie spotkanie winy i krzywdy, nie? I to jest gdzieś, dokonuje się przekroczenie tej granicy. I wreszcie to, do czego zmierza cały program duszpasterski, a z tym także i program 12 kroków, bo chcę pokazać właśnie, że ten program 12 kroków wpisuje się w program duszpasterski ogólny. To jest właśnie poczucie tej własnej wartości i godności płynącej od Boga, bazującej na relacji, na fakcie, że Pan Bóg mnie stworzył i tak ważny jestem dla Pana Boga, że nie zawahał się, aby mnie wyzwolić z mojego grzechu. Jezus nie zawahał się iść na śmierć krzyżową. Doświadczenie grzeszności natomiast zawsze wiązało się i wiąże z poczuciem nieszczęścia, upodlenia, osłabienia kondycji ludzkiej. W efekcie zmierzamy do tego, aby osiągnąć nową tożsamość. Można powiedzieć, żyję ja, już nie ja, żyję we mnie Chrystus, z Galatów. To jest nowa tożsamość. Tę nową tożsamość człowiek oczywiście kształtuje przez całe życie, ale są takie etapy w życiu, kiedy trudności się spiętrzą, kiedy właśnie odkrywamy, że potrzebujemy takiej grupy 12 kroków i wtedy ten rok czasu poświęcony na pracę tą metodą daje nam oczywiście taką szansę, żeby zejść z piedestału, żeby zaprosić Chrystusa w swoje życie, żeby to wszystko zacząć porządkować i mieć poczucie właśnie nowej, dojrzalszej tożsamości. Modlitwa, którą znamy, streszcza to wszystko. Ja planowałem tak, żeby powiedzieć krótko, bo chciałbym, żebyśmy jeszcze porozmawiali o tym programie. Dla naszego gościa staraliśmy się dać więcej czasu, natomiast nasze referaty, takie było założenie, że skracamy maksymalnie, żeby była możliwość wymiany myśli i refleksji z sali. Także bardzo serdecznie teraz zapraszam Państwa do podzielenia się Waszą refleksją, Waszym doświadczeniem właśnie i eklezjalności, i posługi pastoralnej, i tego, jak Wy widzicie realizację tego programu. Dodam, że są różne formy. W tej chwili już internetowe grupy funkcjonują, być może ktoś chciałby o tym powiedzieć. Będziemy jeszcze dyskutować dużo po południu, ale już teraz zapraszam do refleksji. Bardzo proszę, jeżeli ktoś chciałby rozpocząć. Dziękujemy Ojcu Janowi za obecność wśród nas. Tam w Palotynu wiele osób znalazło przystań swoją.
Dziękuję, że mogę zabrać głos. Witam wszystkich serdecznie też. Jestem osobą tu z Warszawy, z rodziny, matką czwórki dzieci w małżeństwie. Osobą, która się pojawiła na programie, jest skierowana przez wspólnotę. To tak jak tutaj przedmówca mówił, że wspólnoty kierują takie osoby, które są zaangażowane w kościele, chciałyby doświadczyć lepszego życia, ale ciągle nie mogą sobie z czymś poradzić, stoją w miejscu i nie wiedzą, co dalej zrobić. I wtedy pamiętam, jak osoba odpowiedzialna we wspólnocie Szemene, bo w takiej wspólnocie z mężem byłam, powiedziała: słuchajcie, tu nie wystarczy modlitwa, wy musicie coś dalej zrobić, czyli spróbujcie zgłosić się do Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. No i to był ten początek zobaczenia, że musimy podjąć pracę nad relacjami, poznać lepiej siebie, zobaczyć swoją grzeszność i to wszystko, o czym ksiądz tutaj mówił. Po prostu wejść w proces uzdrowienia. Jesteśmy po tym programie. Dużo zobaczyliśmy. Tak dużo, że nas to zdołowało. Ale skoro jest nadzieja i na końcu jest uzdrowienie, to przecież nie można się zatrzymać, bo o to chodziło. W związku z tym zabraliśmy się razem z mężem. Ukończyliśmy ten program. Ja, ponieważ jestem pedagogiem szkolnym, to też zobaczyłam, że to, czego doświadczyłam, chciałabym nieść dalej innym. Bo pracując w szkole, nie tylko korzystając z własnego doświadczenia i tych niemożności, uwikłań, z którymi sobie nie mogliśmy poradzić, zobaczyłam w szkole, że w pracy z rodzicami, którzy właśnie mają problemy w wychowaniu dzieci, a z kolei problemy w wychowaniu dzieci są objawem też relacji w małżeństwie, tego, co się dzieje w rodzinie, jeżeli nie ma odniesienia do Boga i do tych wartości, o których tutaj ksiądz tak ładnie mówił, to ja po prostu niewiele mogę zrobić. I to wszystko razem właśnie chcę powiedzieć, że spowodowało, że dzisiaj mam ogromną radość, że mogę być w tym miejscu, że zostałam zaproszona do realizacji tego programu i że dostałam takie narzędzie, że mogę pomagać innym i widzę, że to działa. Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, jeżeli jest na jakieś głosy.
Ja bym chciał jeszcze z kilkoma informacjami później wejść, ale nie chciałbym blokować Państwa.
Staram się krótko. Ja jestem wysoka. No. Przejechaliśmy z Lublina. Nazywam się Ela Zakrzewska i nasza grupa przyjechała tutaj, żeby wesprzeć grupę Sychar, właśnie grupę trudnych małżeństw. I zaczynamy tę drogę, zaczęliśmy warsztaty 12 kroków. Przez dwa było fajnie, a w tej chwili utknęliśmy na trzeci. I pojawiły się takie właśnie trudności, czy dla mnie też osobiste trudności. Ja przez całe życie byłam w kościele, a program 12 kroków zmusił mnie do konfrontacji mojej wiary z rzeczywistością. Znaczy ja uświadomiłam sobie, że znam Jezusa, tylko w teorii. To znaczy, że ja naprawdę nie wiem i nie mam doświadczenia, jaki on jest. I jak przyszło nam oddać wszystko, swoje doświadczenie i to, co nas spotkało w życiu Bogu, wielu z nas na punkcie tego trzeciego kroku po prostu zamarło. Bo się okazuje, że wierzący jesteśmy z nazwy, tak mówimy o sobie, ale gdy przyszło nam powiedzieć, że to wszystko dalej i ufam, że Ty, Boże, to weźmiesz, poprowadzisz, po prostu nas zatkało i siedzimy w tym. I mam takie pytanie do księdza, bo ja tak czuję osobiście, mogę mówić o sobie, że potrzeba mi wsparcia, to znaczy tego właśnie duchowego. To jest program psychologiczno-duchowy, można powiedzieć, ale tak sobie marzę, może kiedyś będę mogła prowadzić te warsztaty dla kogoś innego, służyć Kościołowi, ale jak mam się oprzeć? Znaczy, skąd ja mam czerpać to doświadczenie żywej wiary i żywego Chrystusa? Znaczy, mam być przede wszystkim świadkiem, ale co by ksiądz polecił? Co tu zrobić, żeby to stało się rzeczywiście żywe, żeby ja podniosła się z tego dołu? Dziękuję.
Bardzo dziękuję za to pytanie i poruszenie bardzo ważnego problemu. I chcę powiedzieć najpierw, że nie. Pierwsza odpowiedź moja nawiązuje do tego, co mówił Radek wcześniej, że jest nie jeden nauczyciel, ale tylu nauczycieli, które ile ma grupa. I to wzajemne doświadczenie Boga. Nieraz jest tak, że ktoś odsłania mi taki obraz Boga, czy taką rzeczywistość istnienia Boga, której ja nie doświadczyłem. A więc jest ogromna wartość wymiany. Ale drugi aspekt jest taki, że czasami rodzą się pytania teologiczne, nieraz problemy interpretacyjne tekstów biblijnych i wtedy dobrze jest albo mieć kogoś zaprzyjaźnionego, teologa, duszpasterza, którego można poprosić o to, żeby pomóc.
Chciałam powiedzieć, może bez mikrofonu, bo z wykształcenia jestem teologiem. Bardzo dużo wiem na ten temat, tak? Przeczytałam dużo książek, jest to nic nie warte w tej chwili, nic.
Jesteś teologiem niewidzącym.
Ale nie, właśnie, znaczy, szczerze mówiąc, w tym trzecim kroku doszłam do wniosku, że tak.
Brawo za otwarcie.
Ja myślę, że studia teologiczne bardzo często poszerzają wiedzę u wielu osób, ale nie pogłębiają relacji z Bogiem, dlatego że podczas studiów Bóg jest przedmiotem, którego się uczymy. Reifikujemy Boga, reifikujemy rzeczywistość sakralną. I dlatego nieraz osoby, które skończyły studia teologiczne, może być nieraz trudniej przebrnąć przez taką barierę tej bazowej ufności do Boga, która jeśli była jeszcze dodatkowo gdzieś tam zraniona nieraz w wczesnym dzieciństwie, ma ogromne trudności, żeby się odbudować. Dlatego mimo wszystko wydaje mi się, że tylko wiary można się nauczyć od osoby drugiej, która wierzy. I dlatego wymiana, spotkania, rozmowy mają sens. I jeżeli dochodzimy do takiego punktu, w którym właśnie odkrywamy to, co Pani odkrywa, to mi się wydaje, że w tym jest ogromna wartość. Dlatego, że będą następne kroki, ale w tym właśnie kroku trzeba odkryć to, że ja mam niedojrzały obraz Boga. I ja o sobie też mówię tak. Pomimo, że ileś czasu studiowałem, modliłem się, dojrzewam, jestem jednym z nielicznych psychologów religii w Polsce, ale wiem, że ciągle na nowo muszę weryfikować swój obraz Boga i zwłaszcza w sytuacjach cierpienia się to dokonuje.
Znaczy, widzę, że Kościół przede wszystkim potrzebuje w tej chwili światła.
Potrzebuje światła.
Książki odkładam na po prostu...
Znaczy, ja bym książki też szanował, bo jestem stary beta.
Chętnie prześlę książek parę księdzu, bo ja się chcę pozbyć.
No jak miło się
robi.
Dziękuję, Henryk. Bardzo ważny wątek poruszony i proszę bardzo. Nie chciałem zabierać.
Dziękuję.
Proszę.
No wiem, że mam taki głos, że mogę z daleka mówić.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Wieki wieków. Amen.
Nie wiem, teraz przyszło nam do głowy przed chwileczką, że może jesteśmy, że jestem jedną z osób, która chyba pierwszy na świecie, dziwne to zabrzmi, jesteśmy grupą 12-krokową, która zawiązała się przez internet we wspólnocie Sychar. Właśnie kończymy program, jesteśmy na 11 kroku i rozpoczęliśmy 3 następne grupy w całej Polsce, też przez internet. Zdajemy sobie sprawę z ograniczenia pewnego, które wystąpiło szczególnie na początku, ale parcie na program było tak silne, że po prostu zapytaliśmy się Ducha Świętego, co mamy zrobić. Mieszkamy w różnych miejscach Polski, za granicami, a program jest w Warszawie na przykład. Tak było rok temu, był tylko w Warszawie. Nie było możliwości dojeżdżać raz w tygodniu. No więc rozpoczęła się oczywiście nowenna, modlitwa, światło Ducha Świętego. Robimy, da się, nie da się. Część osób mówiła, że się nie da. Ale dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Da się. Oczywiście spotykamy się w realu. Oczywiście rzadziej niż grupy, które są w realu, co nie znaczy, że nie mamy dobrej relacji, że sobie nie ufamy. Te braki, które zabrał nam internet, wynagrodził nam czymś innym. Myślę sobie, że dowodem na to, że technikę można dobrze wykorzystać, to właśnie jesteśmy my. W naszej grupie, to jest moje świadectwo i myślę, że mogę powiedzieć w imieniu tych, którzy z naszej grupy dają takie świadectwo, że przemieniło to nasze życie. Właściwie zmieniło wszystko w moim życiu. Liczę na to, że od września ruszy też grupa realna akurat w Gdańsku. Już nawet są dwa miejsca i są chętni. Pogoda ducha wszystko.
Bardzo dziękuję, proszę bardzo. Powiem osobę, ja nie będę komentował, bo to sam
oczywiście. Oczywiście wykorzystujemy też Skype'a, gadu-gadu, telefony.
Szczęść Boże. Ja również jestem osobą z grupy, internetowej. No cóż, mogę tylko powiedzieć, że jestem dowodem, że program działa. Na tej zasadzie, że po prostu nie wierzyłam, że moje życie może się zmienić. Odniosę się tutaj do jakby stanowiska wypowiedzi tego trzeciego kroku, ponieważ zawsze faktycznie było tak, że nigdy nie byłam osobą niewierzącą. Przez 17 lat z mężem i z moją całą rodziną byliśmy we wspólnocie kręgu domowego kościoła. Nie neguję tego oczywiście, bo jest to wspólnota bardzo wartościowa, ale ciągle jednak widocznie czegoś nam brakowało. Nie doznałam jakichkolwiek przemian przez tyle lat, co doznałam tutaj, wkraczając do wspólnoty Sychar. Tam jakby brakowało mi właśnie tych przykładów. Przykładów takich samych ludzi, z takimi samymi problemami jak ja. Zrozumiałam, że tak naprawdę to w tamtej wspólnocie to chyba nie było miejsce dla mnie, ponieważ odbierałam tamtych ludzi jako bez problemów. Przynajmniej tacy się jawili. Tu spotkałam ludzi właśnie takich jak ja, potrzebujących pomocy, wołających czasami krzykiem, bezradnością. I dla mnie najwspanialszym odkryciem mojego życia było przyznanie się do bezsilności. Panie Boże, ja bez Ciebie nic nie zrobię. Ty jesteś najważniejszy. I to jest właśnie to odkrycie, że zrozumiałam, że Bóg jest osobą. To nie jest to, że mnie nauczono, że Pan Bóg jest najwyższy. I ja muszę Jemu oddawać hołdy i On właściwie jest niedostępny. Nie, Pan Bóg jest osobą. On jest w moim życiu. Nauczyłam się pięknie z Nim rozmawiać, modlić się, prosić, ale również i dziękować. I nigdy nie pomyślałabym, że zresztą to nie są moje słowa, tylko słowa sponsora, który jakby troszeczkę z żartem podsumował pracę moją, moją osobę i stwierdził, że też nie przypuszczał, że taki twardy granit jak ja da się oszlifować. Szczęść Boże, dziękuję.
Bardzo dziękuję. Ja w ramach tylko dyskusji chciałem powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, o której wczoraj rozmawiałem z pastorem Zejkampem. Chodzi o takie pytanie, gdy prowadzimy grupę, albo pracujemy w grupie, czy robić tak, że uwzględniać tempo, zapotrzebowanie poszczególnych uczestników, wydłużać albo skracać poszczególne prace nad jednym krokiem, czy też trzymać się zasady, że jeżeli jest praca przez dwa tygodnie nad tym krokiem, to dwa tygodnie i idziemy dalej. No i chciałem znać odpowiedź naszego eksperta, który powiedział, że i to jest możliwe. I to jest dobre. I jedna sytuacja i druga ma swoje wartości, bo to jest między innymi różnica między tym, jak Jacek prowadzi i jak ja. Ale wydaje się, że to przekonuje nas, że może być także wielość form pracy tym programem, a równocześnie jeden duch. Niestety dyskusję przed wiadomo, muszę zamknąć, poproszę panią kierownik ośrodka o przekazanie informacji najważniejszych tutaj organizacyjnych i spotkamy się po przerwie obiadowej na kontynuację.
Jak już jestem przy mikrofonie, to chciałabym jednak zapytać, bo miałam podnieść rękę, żeby włączyć się do tej dyskusji, bo chciałabym zapytać, na ile w czasie całego programu można włączać inne formy pomocy. Na przykład jeśli jest rok pracy, to czy w momencie, kiedy pojawiają się jakieś problemy natury psychologicznej, jest to moment, aby na przykład równolegle rozpocząć psychoterapię, albo kiedy to, co Pani mówiła trochę o trudności w jakby przejściu przez jakiś próg duchowy, czy jest możliwe, czy jest takie otwarcie, aby na przykład wejść w jakąś formację duchową, czy jakiś cykl, nie wiem, rekolekcji, uzdrowienia, wspomnień, czy jakiejś takiej formacji, która by mogła rzeczywiście przybliżyć, czy otworzyć, tak, te przestrzenie duchowe.
To ja tylko krótko chcę powiedzieć, że w moim odczuciu i w moich obserwacjach, ale nie chcę tutaj być monopolu naprawdę, to program 12 kroków jest tak mocno angażującym programem, że jeżeli ktoś wchodzi w ten program, to w zasadzie powinien robić tylko to. Bo za dużo jest później innych. Może czasami się zdarzyć tak, że zazębi się czasowo, powiedzmy, terapia indywidualna z pracą, ale dobrze jest poświęcić bardzo intensywnie czas tylko na program 12 kroków, ale tak jak mówię, od reguły bywają też wyjątki.
Program to proces, trzeba dać sobie szansę, tak, na to, że proces zadziała. Tak.